Siostry bracia, zwróćmy uwagę na tą zasadę, którą nam Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii przypomina, która dotyczy zbawienia, że dzieło zbawienia dokonuje się wtedy, kiedy Bóg jest, kiedy Słowo i sakramenty nam daje i kiedy człowiek chce. To pierwsze zdanie Jezusa, jak je tak prowadzi obrazowo pojąć, no to potrzebna nam jest między innymi ta lekcja z dziejów apostolskich, bo to jest zdanie, które zawiera w sobie dwie wole. Wola Ojca, który pociąga, i wola człowieka, który przychodzi. I nie wystarczy jeden. Nie wystarczy jedna wola. Ani sam człowiek nie przyjdzie, ani pociąganie Boga też nic nie da, jeśli On nie zechce. Jest takich fragmentów w Piśmie Świętym więcej. W Starym Testamencie, w Księdze Daniela, jest też opisany taki bardzo ciekawy ruch, że Syn Człowieczy wchodzi, zbliża się, wchodzi przed Wiecznego i wprowadzają Go do Niego. To właśnie to, znaczy sam wchodzi, czy Go wprowadzają. Jedno i drugie razem. Jest to w pakiecie. To jest właśnie coś, co wam warto dzisiaj sobie uświadomić w modlitwie za siebie samych, w modlitwie za innych, że nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli Ojciec go nie pociągnie. Równocześnie samo Boże zachęcanie, pociąganie, jeśli człowiek nie zechce, też nic nie da. Potrzebne są obie te wole. Oczywiście nie jest to zdanie, które mówi o jakiejś ekskluzywności powołania do zbawienia. Od razu Chrystus mówi, cytując proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. To naprawdę wola zbawienia dotyczy każdego. Więc w tym taktowaniu, tik-tak, liczy się ten tak ze strony człowieka. I mamy tego piękny przykład właśnie w tej lekcji dziejów apostolskich, kiedy to Filip, nie apostoł, tylko Filip diakon, ten, który się zajmował również ewangelizacją, zostaje uruchomiony dlatego, że jest człowiek, który chce. Czyta, a nie rozumie. No, konia z rzędem temu, kto dzisiaj, czy z młodszych, czy starszych, wie, że coś jest cenne, ważne, nie? Że ma 4000 lat tradycji, a akurat fragment ten z Izajasza aż tyle nie ma, bo ma 2700 lat tradycji. I czyta, nie rozumiejąc. Nie? A tymczasem mamy tutaj przykład człowieka, który jest wysoko postawiony, wykształcony i czyta, choć nie rozumie. Nie? Jest jakaś irytacja w tym, kiedy usłyszał pytanie, czy rozumiesz to, co czytasz, a on odpowiada, jakżeż mogę rozumieć, skoro mi nikt nie wyjaśni. Współczesny doradca bym powiedział, no to po co czytasz? Więc mamy tutaj na pewno człowieka, który chce, i mamy Pana Boga, który uruchamia całą tą logistykę, żeby ten ewangelizator Filip, diakon, dotarł tam do tego wozu, dołączył się i doprowadził tego człowieka do wiary. A przez tego człowieka Pan Bóg będzie doprowadzał do wiary innych. I jeszcze oczywiście jest w tym poganinie najpierw, a potem już naszym bracie w wierze, bardzo długa historia tego chcę. Czy to jest człowiek, który jest pogan, on jest w tej grupie, którą Biblia opisuje jako bojący się Boga. Oni mają świetne przekonanie, że te panteony bóstw, że ta wielość tych różnych wierzeń, to jednak nie jest to. Nie? Że w starożytności zbliżało się to wszystko i koncentrowało wokół religii Żydów i wokół tej wiary w jednego Boga, w którego wierzą Żydzi. Oni z kolei ich wpuszczali tylko na ten dziedziniec, który się nazywał nawet dziedzińcem pogan, ale nie dalej. I to nie tylko fizycznie, tylko też w wierze. I traktowali ich jako tych, którzy się boją Boga, ale z jakiegoś powodu nie mogą być dopuszczeni głębiej. Nie mogą się stać członkami tego ludu wybranego. Bóg oczywiście tą zasłonę, tą przeszkodę burzy, zrywa. Nie? Przez Chrystusa sprawia, że właśnie wszyscy są zaproszeni. Ale u tego Etiopa widać również to, że on chce, że on z tej Etiopii tam pewnie w różnych interesach przybył, ale nie zapomina o świątyni Żydów, nie zapomina o świątyni Boga Najwyższego. W wchodzi na ten dziedziniec pogan i w jakiś tam przez siebie pewnie zaplanowany sposób oddaje cześć temu Bogu, ku któremu wszystko go ciągnie. Ma tym swoje bóstwa, boginie, co chce, ile chce, ale nie, tamto mu nie odpowiada. Szuka tego jedynego. I dlatego jest ta Boża odpowiedź, dlatego jest to uruchomienie Filipa. Jeszcze jest jeden szczegół, o którym ośmielę się powiedzieć, chociaż nie wiem, no bo to jest oczywiście Biblia tysiąclecia i to cała powaga posoborowego kościoła związanego ze wspólnotą tyniecką, a potem episkopat polski. Zatwierdzone jest to tłumaczenie, w którym, nie wiem, może to współcześni, żeby to dzieci czytając je nie pytały rodziców w kłopotliwy sposób. Ten Etiop, i to jest tak skrzętnie tutaj ukryte, on jest eunuchem. I to tekst świętego Łukasza bardzo wyraźnie podkreśla. To jest człowiek, którego ludzie uczynili niepłodnym ze względu na różne zwyczaje, tam obyczaje, stanowiska, które miał zająć. I to w tekście świętego Łukasza, tym natchnionym przez Ducha Świętego, jest też bardzo ważny rys tego człowieka. Że z kogoś, kogo ludzie w ten sposób biologiczny uczynili bezpłodnym, w takich ryzach świata się znalazł. Pan go uczyni ewangelizatorem. Znaczy duchowo on będzie płodny. On wiarę zaniesie do tej swojej, może i królowej etiopskiej samej Kandaki. I na pewno do swoich krewnych, do swoich bliskich. To jest też takie istotne, że ten człowiek szuka pewnie sensu, szuka takiej formy płodności, która się może zrealizować w jego życiu. Może sam nawet nie wiedział, że to znajdzie, ale Pan Bóg mu to dał. Pan Bóg mu to wynagrodził, co w tym życiu ziemskim było jego krzywdą. Pewnie oni tak na to nie patrzyli, no ale jednak tak humanitarnie patrząc w XXI wieku, tak to oceniamy. Pan Bóg mu to wynagrodził w taki sposób, że ty będziesz duchowo płodny. Dzięki tobie ludzie dostąpią bliskości z Bogiem i zbawienia. Amen.